Trupa Ryszelewi, wtorek 11 marca. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio gospodarzy dzisiaj Grażyna Chmurska z pomocą technika Toniego. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót głównych wiadomości. Premier Donald Tusk powrócił do Polski po wizycie w Stanach Zjednoczonych i rozmowach na temat tarczy antyrakietowej. Cena ropy wzrosła już do $109 za baryłkę, kurs euro wynosi ponad $1.53. Banki centralne przechodzą do kontrofensywy. W Iraku i w Pakistanie cała seria krwawych zamachów terrorystycznych. Przed drugą turą wyborów samorządowych we Francji prawica prezydencka i socjalistyczna lewica prześcigają się w umizgach do małej centrowej partii Modem. Z 5-dniową wizytą oficjalną do Francji przybył prezydent Izraela Shimon Peres. Dziennik przygotowałem wraz z Markiem Brzezińskim, który opracował także rozdział europejski. Prasę przejrzeli dla Państwa Sylwia Gips i Stefan Rieger. Następnie nadamy pasaż Krzysztofa Rutkowskiego, kwadrans jazzu w opracowaniu Katarzyny Zawickiej oraz lekcję francuskiego. Tu Paryż RFI, oto wiadomości. Ledwie uspokoiła się wichura, która nawiedziła Francję i Wielką Brytanię, powodując dwie ofiary śmiertelne w Brytanii i znaczne szkody materialne, a już zapowiada się następną w ciągu najbliższej doby. Na porywy wiatru o szybkości ponad 100 km na godzinę narażona jest północna Francja, a szczególnie jej wybrzeża, lecz także wybrzeża północnej Hiszpanii oraz Portugalii. Na wodach przybrzeżnych fale mogą tam dochodzić do 9-metrowej wysokości. Tu Paryż, RFI. Premier Donald Tusk zakończył swą wizytę w USA i powrócił dziś rano do Polski. Wczoraj po wizycie w Białym Domu poinformował, że prezydent Bush zaakceptował polski punkt widzenia w sprawie tarczy antyrakietowej, to znaczy fakt, że bez dodatkowych elementów jej instalacja nie zwiększa bezpieczeństwa Polski. Chodzi, jak wiadomo, o amerykańską pomoc w modernizacji polskiej armii. Prezydent Bush ze swej strony powiedział, że jego kraj widzi potrzebę modernizacji polskiego wojska. Ale krytycy zaznaczają, że ta wypowiedź nie jest równoznaczna zobowiązaniu. Bush zobowiązał się jedynie do przedstawienia przed zakończeniem kadencji listy propozycji amerykańskiej pomocy wojskowej. Posłuchajmy jeszcze, jak o tych rozmowach mówił sam premier Tusk.
Konkluzją i duchem tej rozmowy była oczywista zasada wzajemności. Mogłem chyba z czystym sumieniem w imieniu wszystkich Polaków powiedzieć, że zawsze wtedy, kiedy Stany Zjednoczone były czy są w potrzebie, Polska jest gotowa w miarę swoich możliwości świadczyć pomoc i solidarność Stanom Zjednoczonym. I tak było w ostatnich latach. Ale równie ważne jest dla nas, aby wtedy, kiedy Polska jest czy będzie w potrzebie, aby i Stany Zjednoczone były zawsze przy nas. I ten punkt widzenia zyskał także zrozumienie naszych amerykańskich partnerów, co napawa nas optymizmem przed kolejnymi rozmowami, negocjacjami i współpracą. To, co dla nas najważniejsze, dla polskiej delegacji, to to, że polski punkt widzenia jest traktowany dzisiaj bardzo poważnie i ten polski punkt widzenia oznacza, że finał tych prac, tych negocjacji musi być finałem satysfakcjonującym polską stronę, nie tylko jeśli chodzi o same negocjacje dotyczące ewentualnej bazy czy instalacji, ale także właśnie modernizacji i szerzej takich wspólnych gwarancji bezpieczeństwa. Ten punkt widzenia oznacza to, co podkreślałem zawsze i także co minister Radek Sikorski w negocjacjach podkreślał, że ewentualna instalacja antyrakietowa w Polsce musi służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski i że instalacja bez dodatkowych elementów, o których mówimy, a więc modernizacji, ale także innego typu współpracy i takich politycznych gwarancji bezpieczeństwa, w naszej ocenie nie zwiększa tego bezpieczeństwa. Ten polski punkt widzenia został zaakceptowany. I to traktuję jako, może nie przełom, nie chcę nadużywać wielkich słów, ale takie bardzo klarowne wyjaśnienie naszych wzajemnych intencji i to umożliwi kontynuowanie prac naszym negocjatorom.
Z własnej inicjatywy prezydent Bush podjął też kwestię wiz, oświadczając, że sam byłby sfrustrowany, gdyby mieszkając w Polsce musiał się starać o wizę do USA. Także i w tym przypadku Bush wyraził zrozumienie dla oczekiwań Polaków, zastrzegając jednak, że sprawa wymaga czasu i zmiany przepisów.
Prasa poranna żyje na...
Innymi drogami zapewnili sobie ruch bezwizowy Czesi, a od dzisiaj Łotysze i Estończycy. Marek Brzeziński.
Estonia i Łotwa mają we środę podpisać ze Stanami Zjednoczonymi porozumienie w sprawie bezwizowego ruchu podróżnych udających się ze wspomnianych państw za Atlantyk. Pod stosownymi dokumentami podpisy złoży najpierw w Tallinie, potem jeszcze tego samego dnia w Rydze amerykański sekretarz do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Michael Chertoff. Postanowienia o zniesieniu obowiązku posiadania wizy przez obywateli estońskich i łotewskich podróżujących do Stanów Zjednoczonych mają wejść w życie przed końcem bieżącego roku. Wcześniej muszą być dopracowane szczegóły techniczne. Jak na razie tylko 15 państw z 27 krajów Unii może korzystać z bezwizowych udogodnień. Obywatele pozostałych muszą posiadać wizy amerykańskie nawet na krótki pobyt. Wcześniejsze podpisanie dwustronnego porozumienia między Waszyngtonem a Pragą wywołało głębokie niezadowolenie Komisji Europejskiej, która negocjuje te sprawy w imieniu wszystkich państw Unii. Komisja uważa czeską decyzję za krok naruszający jej kompetencje i stawiający pod znakiem zapytania wspólną politykę w sprawie bezpieczeństwa lotów i ruchu bezwizowego. Decyzja Estonii i Łotwy byłaby potwierdzeniem obaw Brukseli, że i inne państwa Unii, przede wszystkim z grona nowo przyjętych krajów Europy Środkowej, pójdą tym śladem i szukać będą rozwiązania swoich problemów w kontaktach dwustronnych z Amerykanami. Sytuację podgrzewa fakt, że następnego dnia w Słowenii dojdzie do rozmów unijno-amerykańskich, a głównym ich tematem będą właśnie sprawy wiz i bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Prowadzone przez Komisję Europejską negocjacje w sprawie zniesienia wymogu wizowego, będącego dyskryminacją wobec 12 państw Unii, od lat tkwią w impasie, stąd samodzielne reakcje zainteresowanych państw.
Tu Paryż, RFI. Cena ropy naftowej nadal wzrasta, sięgając poziomu $109 za baryłkę. A kurs dolara znów obniżył się dziś rano. Euro było warte prawie $1.55. W następnych godzinach umocnił się jednak dolar w odpowiedzi na wiadomość o skoordynowanej akcji Rezerwy Federalnej i innych głównych banków centralnych europejskiego, brytyjskiego, kanadyjskiego i szwajcarskiego. Celem jest, według zgodnie brzmiących komunikatów banków, zapewnienie płynności na rynku finansowym. Rezerwa Federalna wstrzyknie w obieg za pośrednictwem głównych banków komercyjnych i na przeciąg miesiąca do $200 miliardów, partnerzy około 40, niezależnie od innych technik bieżącego zaopatrzenia rynku w gotówkę. Zostało też rozszerzone porozumienie o wzajemnym udostępnieniu linii kredytowych między bankami centralnymi, funkcjonujące już od końca ubiegłego roku jako narzędzie stabilizowania rynkowych porywów. Ta inicjatywa banków centralnych nie tylko powstrzymała dziś spadek dolara, ale została też z satysfakcją przyjęta na giełdach, co przełożyło się na ich zwyżkę. Nie wiadomo tylko na jak długo. W Pakistanie po raczej spokojnym tygodniu dwa zamachy terrorystyczne spowodowały śmierć 26 osób w Lahore, drugim co do wielkości mieście tego kraju. Rannych jest 175. Celem pierwszego zamachu był budynek Federalnej Agencji Wywiadowczej, w którym znajdowały się także biura jednostki antyterrorystycznej. Ten 8-piętrowy gmach częściowo się zawalił. Druga eksplozja miała miejsce w gmachu mieszczącym agencję reklamową w eleganckiej dzielnicy Lahore. Są to pierwsze tego typu zamachy w Pakistanie od lata 2007 roku, kiedy talibowie i Al-Kaida wypowiedzieli świętą wojnę prezydentowi Musharrafowi. W Iraku zaś zginęło wczoraj wskutek zamachu samobójczego oraz eksplozji bomby 8 amerykańskich żołnierzy. Dzisiaj suma ofiar śmiertelnych zamachów sięga aż 39 osób. 16 zginęło na drodze między Basrą a Nasirią w autobusie, pod którym odpalono minę, 8 przy zaporze drogowej w Duluji, pozostałe w różnych starciach w Mosulu. Tu Paryż, RFI. Przechodzimy do aktualności francuskich. Wszyscy mówią I love Bayrou. Brzmi tytuł w bezpłatnym dzienniku Metro. Centrowa partia Modem, na której czele stoi François Bayrou właśnie, uzyskała w skali kraju 3,69% głosów w pierwszej turze wyborów samorządowych. Będzie jednak arbitrem w pojedynkach między kandydatami prawicy i lewicy, które rozegrają się 16 marca w wielu miastach Francji. W Marsylii centryści już postanowili utworzyć wspólną listę wyborczą z socjalistami, w Metzu z rządzącą partią UMP. Podobnie w podparyskim Colombe, gdzie kandydatką jest pani Ramayad, sekretarz stanu do praw człowieka. Natomiast w stolicy socjalistyczny mer Paryża, Bertrand Delanoë, który ma pewność, że zostanie wybrany w drugiej turze, wykluczył sojusz z centrystami, a ponowił dotychczasowy z zielonymi. Nie będąc w stanie wyjaśnić reguł decyzji o sojuszach wyborczych, sekretarz Partii Socjalistycznej François Hollande oświadczył, że kwestia aliansów nie jest kwestią strategiczną. Ze swej strony prezydent Nicolas Sarkozy, dotąd zapewniający, że, cytuję, nie zboczy z tropu wskutek perypetii wyborów samorządowych, dziś powiedział, znów cytat, gdy 16 marca naród się wypowie, wezmę naturalnie pod uwagę jego przesłanie. Koniec cytatu. Tymczasem do Paryża zawitał prezydent Izraela Shimon Peres, który przyjechał do Francji z 5-dniową wizytą oficjalną. W poniedziałek, 10 marca, rozmawiał on z prezydentem Sarkozym. Dziś spotka się z premierem Fillonem. Dwa główne tematy rozmów to sytuacja na Bliskim Wschodzie i irański program nuklearny. Prezydent Izraela jest pierwszym gościem przyjmowanym we Francji jako głowa państwa od czasu, gdy prezydentem Francji jest Nicolas Sarkozy, który wielokrotnie mówił o sobie jako o przyjacielu Izraela. Sarkozy ma ze swej strony złożyć wizytę w Izraelu w maju 2008 roku. Shimon Peres został też przyjęty, jak każda głowa państwa, na paryskim ratuszu. Mer Paryża, wspomniany już dziś Bertrand Delanoë, witał go jako autentycznego przyjaciela i również przyjaciela osobistego. Był to cytat. Wyraził przekonanie, że powstanie Izraela było prawdziwym cudem, że Izrael napisał nową kartę prawa narodów do samostanowienia i dodał przy tym, że z tego prawa muszą korzystać również Palestyńczycy. W środę, 12 marca, Shimon Peres uda się do Lyonu, gdzie ma zainaugurować największy ośrodek społeczności żydowskiej w Europie i zwiedzić Centrum Historii Ruchu Oporu i Deportacji. W czwartek prezydent Izraela będzie obecny na inauguracji Salonu Książki w Paryżu. Gościem honorowym salonu jest w tym roku literatura izraelska z okazji 60-lecia powstania państwa Izrael. 40 pisarzy izraelskich spotka się z francuskimi czytelnikami. Szereg krajów arabskich i muzułmańskich, a także pisarzy z tych krajów ogłosiło z tego powodu bojkot paryskiego salonu książki, co odebrano we Francji jako wyraz skrajnego zaślepienia i politycznej krótkowzroczności. Były generał chorwacki Ante Gotovina stanął dziś przed obliczem Międzynarodowego Trybunału w Hadze, oskarżony o wydanie rozkazu prześladowania Serbów chorwackich w czasie wojny na Bałkanach w latach 90. Marek Brzeziński.
Sprawa bierze początek w sierpniu 1995 roku, kiedy to rozpoczęła się operacja pod kryptonimem Burza, której celem było wypędzenie społeczności serbskiej mieszkającej na terytorium Chorwacji w rejonie Krainy, gdzie Serbowie mieszkali od stuleci. W wyniku wojskowej operacji Chorwatom udało się zlikwidować jedno z ostatnich miejsc serbskiego oporu. Od 150 do 200 tysięcy Serbów szukało schronienia w Bośni i w samej Serbii, uciekając ze swoich domów. Za nimi pozostała ziemia jałowa, wypalone ruiny. Ci, którzy zostali, przede wszystkim osoby w sędziwym wieku, przeżyli koszmar. Ich doby plądrowano i niszczono. Według ocen Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w operacji zginęło ponad 350 osób cywilnych pochodzenia serbskiego. Generał Gotovina był odpowiedzialny za wybranie celów ostrzału artyleryjskiego. Gotovina, był żołnierz francuskiej Legii Cudzoziemskiej, przed rozpoczęciem procesu uśmiechał się szeroko i przyjaźnie machał ręką w stronę, gdzie zasiadała publiczność. Wraz z nim oskarżenia o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych wysunięto przeciwko dwóm innym generałom armii chorwackiej, Iwanowi Czermakowi i Mladenowi Markaczowi. Oskarżyciel stwierdził, że wspomniana trójka to nie jedyne osoby odpowiedzialne za masakrę. Wyjaśnił, że jego zdaniem trzech generałów i były prezydent Chorwacji Franjo Tudjman stworzyli organizację o charakterze przestępczym, której celem było zmuszanie Serbów do opuszczenia Chorwacji. Miało to być polityczną ambicją zmarłego w 1999 roku prezydenta Chorwacji. Ante Gotovina uciekał przed międzynarodowym prawem przez niemal 4 lata. Został zatrzymany w 2005 roku w luksusowym hotelu na Wyspach Kanaryjskich. Jego aresztowanie wywołało protesty w Chorwacji, gdzie przez wielu uważany jest za bohatera wojny 1991-99, któremu udało się doprowadzić do jej zakończenia.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Mamy dla Państwa teraz przegląd prasy. Na początek Sylwia Gibbs.
Prasa poranna żyje nadal wyborami samorządowymi we Francji. Publikując ostateczne wyniki pierwszej tury i reportaże z większych miast, a także przewidywania na najbliższą przyszłość. Na czołówce katolickiego dziennika La Croix znajdujemy klucze do drugiej tury. Lewica będzie się starała potwierdzić odniesione sukcesy, prawica ograniczyć straty. Kandydaci centrowej partii Modem są rozrywani. Dziennik Le Figaro precyzuje, centryści są rozrywani przez lewicę i prawicę, a na okładce serwuje nam montaż fotograficzny. Wizerunek dwugłowego szefa partii MoDem, François Bayrou, który popatruje to w lewo w kierunku socjalistycznego mera Paryża, to w prawo w kierunku premiera Francji. Podsumowanie tego stanowiska znajdziemy na okładce dziennika Libération. W miastach, w których wynik drugiej tury nie jest przesądzony, centryści decydują zależnie od okoliczności. Ta strategia niepokoi wyborców. Sarkozy każe rozwinąć czerwony dywan dla Peresa, pisze popularny dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France, na temat wizyty prezydenta Izraela we Francji. Le Figaro podkreśla wszakże, że Sarkozy już podczas pierwszego spotkania z Peresem wyraził życzenie, by jeszcze w tym roku powstało trwałe państwo palestyńskie. Prezydent Peres ma zainaugurować w czwartek 13 marca paryski salon książki, na którym gościem honorowym jest w tym roku literatura izraelska, reprezentowana nie tylko przez książki, ale także osobiście przez 40 pisarzy. Ekonomiczny dziennik Les Echos przewiduje, że będzie gorąco. Chwilami pisarze izraelscy woleliby pewnie być Chińczykami albo Arabami. Czy ktokolwiek obciążał chińskich czy arabskich pisarzy odpowiedzialnością za represje władz chińskich w Tybecie albo masakrę Palestyńczyków zarządzoną przez króla Jordanii? Ale kiedy chodzi o Izrael, umysły ogarnia gorączka. Liban, Arabia Saudyjska, Iran, Maroko, Tunezja, Jemen, którym trudno byłoby udzielać lekcji w dziedzinie demokracji i praw człowieka, postanowiły bojkotować paryski salon książki. Chcą w ten sposób zaprotestować przeciwko polityce Izraela wobec Palestyńczyków. Francuski Związek Zawodowy Wydawców SNE czuje się kiepsko. Chciał jak najlepiej. Izrael obchodzi 60. rocznicę urodzin. Jego literatura jest bogata, żywa, wrażliwa. Pisarze izraelscy są prawie wszyscy zwolennikami negocjacji pokojowych z Palestyńczykami. Są zwolennikami pokoju, nie będąc pacyfistami. Wiedzą, że nienawiść wobec Izraela i Żydów istniała przed okupacją terytoriów palestyńskich i będzie istniała po podpisaniu izraelsko-palestyńskiego porozumienia pokojowego, ale wolą stawiać na pokój, tak jak francuski filozof Pascal, na istnienie Boga. Warto dyskutować z Dawidem Grossmanem, Amosem Ozem, Abrahamem B. Yeshuą albo czytać ich książki. Mają nam wiele do powiedzenia. Tyle dziennik Les Echos. Na łamach La Croix czytamy o inauguracji nowego telewizyjnego programu informacyjnego BBC w języku arabskim. BBC Arabic Television jest finansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przyznało jej nawet wyższy budżet niż przewidywano. BBC musiała także zamknąć 10 sekcji radiowych, nadających głównie w językach Europy Wschodniej, aby finansować nową telewizję. Dyrektor informacji, Richard Sambrook, mówi, że chodzi o priorytety brytyjskiej dyplomacji. BBC wkracza więc do konkurencji na ich własnym terenie z katarską telewizją Al Jazeera, saudyjską Al Arabiya i telewizją terrorystycznego ruchu Hezbollah w Libanie Al Manar. Będzie to konkurencja zażarta. Świat arabski liczy 300 milionów mieszkańców chłonących informacje na tematy, które żywo ich obchodzą. Popularna Al Jazeera, która istnieje od 1996 roku, zatrudnia 1300 osób, z których 50 to dziennikarze. Ma 32 biura zagraniczne. Brytyjska BBC Arabic Television zatrudnia 160 osób, z których 90 to dziennikarze i ma 30 biur zagranicznych. Mimo że finansowana przez MSZ, brytyjska telewizja informować ma w perspektywie międzynarodowej, nie brytyjskiej, podkreśla szef BBC World Service Nigel Chapman. Jego zdaniem będzie to oferta nowa, gdyż konkurencyjne kanały telewizyjne mają charakter regionalny. Na tym terenie BBC Arabic Television napotka inne konkurencyjne telewizje, nadające po arabsku, amerykańską Al Hura, irańską Al Alam, francuską France 24 i rosyjską Al Jaum. BBC ma za sobą niedobre doświadczenie. Jej pierwsza telewizja w języku arabskim, która zaczęła działać w 1994, została zamknięta 2 lata później z powodu konfliktu o treść programów z Arabią Saudyjską. Byli dziennikarze BBC założyli wkrótce potem Al Jazeera, wspomina korespondent dziennika La Croix w Londynie Eric Albert.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Prasę poranną przyjrzała Sylwia Gibbs, a popołudniową zreferuje Stefan Ryger.
Nie ma zaiste o co zahaczyć oka lub zaczepić choćby synapsy w popołudniówce niegdyś prestiżowej, jaką drzewiej był Le Monde, wyjąwszy zdjęcie urodziwego, błękitnego superfrachtowca Artemis, który opala się na plaży w Sabdolon, na owych polach elizejskich nad Atlantykiem, skąd tak prędko nikt go zapewne nie ściągnie, gdyż trzeba będzie poczekać co najmniej miesiąc na następny wielki przypływ. Od co najmniej roku pozbawiony steru i kapitana Le Monde nie może się zdecydować, o co mu chodzi i dokąd zmierza. Nie dziwi zatem fakt, że i w głównym tytule z pierwszej strony i w komentarzu redakcyjnym uprawia ambiwalencję. Ten pierwszy poświęcony jest dwuznacznej roli, jaką odgrywa w drugiej turze wyborów samorządowych we Francji centrowa partia Modem, do której wszyscy smalą cholewki, gdyż w kilku największych miastach będzie języczkiem uwagi, lecz która ów języczek wysuwa raz w lewo, jak w Marsylii, raz w prawo, jak w Tuluzie. Patrzę z nieukrywaną przykrością na te wygibasy, gdyż nawet założyciel tego ruchu, François Bayrou, który w zeszłorocznych wyborach prezydenckich pozyskał sobie niespodzianie swym centrowo-niezależnym credo serca 18,5% wyborców zdesperowanych Piątą Republiką, włączając niżej podpisanego, sam stał się zakładnikiem swej ambiwalencji i w swym bastionie po, jeśli chce wygrać, liczyć musi na łaskawe wsparcie wyborców prezydenckiej partii UMP, na której na co dzień wiesza psy, skądinąd, jak mi się zdaje, słusznie. W tym komentarzu redakcyjnym poświęconym wizycie prezydenta Szymona Peresa w Paryżu Le Monde oddaje się jeszcze bardziej nieistotnym dwuznacznościom, uznając z jednej strony za znaczący fakt wyróżnienia w ten sposób Izraela, gdyż od początku kadencji Sarkoziego żaden przywódca nie składał tu jeszcze tak zwanej wizyty państwowej, choć Kaddafi, jak pamiętamy, zaląkł się tu przez tydzień z namiotem churysami i wielbłądami, tyle że nie państwowo, lecz relatywizując jednocześnie przypisywany Sarkoziemu proizraelski tropizm. Owszem, obecny prezydent cieszy się większym niż poprzednim zaufaniem wspólnoty żydowskiej i samego Izraela, choćby z uwagi na afiszowaną stanowczość wobec Iranu, ale tak zwana polityka arabska, czy raczej proarabska Francji w niczym się zasadniczo nie zmieniła i Nicolas Sarkozy starał się czynnie tego dowieść, odwiedzając kraje muzułmańskie od Magrebu po Zatokę Perską, oferując jednym i drugim cywilną technologię nuklearną i zapowiadając stworzenie bazy wojskowej w Abu Dhabi. Ambiwalencję znajdziemy jeszcze w głębi numeru, gdzie korespondent Le Monde relacjonuje chwiejne stany duszy władz holenderskich w obliczu groźby nowej psychodramy w stylu duńskich karykatur Mahometa. Tym razem chodzi o zaplanowaną na koniec marca projekcję filmu pod tytułem Fitna, w którym deputowany populistycznej partii wolności Geert Wilders rozprawia się jakoby ostatecznie z islamem i jego świętą księgą Koranem, w której widzi religijny odpowiednik Mein Kampf. Choć tak naprawdę nikt nie wie, o czym jest ten film przyrządzany w wielkiej tajemnicy. Premier Holandii Jan-Peter Balkenende wezwał Wildersa do zarzucenia tego projektu, strasząc konsekwencjami dla kraju i jego obywateli. Wilders oskarżył zaś Balkenende o dolewanie oliwy do ognia poprzez rozgłoszenie radosnej nowiny od Afganistanu po Tombuktu, dzięki czemu życzliwość islamistów wobec Zachodu zawczasu została podłechtana i teraz tylko czekać, jak wybuchnie świętym ogniem gniewu. Tak czy inaczej, władze holenderskie przygotowały już plany ewakuacji swych placówek i inne środki pogotowia. Wezwały też partnerów z NATO do udzielenia im wsparcia na południu Afganistanu, na wszelki wypadek, gdyby islamistów nie stać było na podobną ambiwalencję jak Le Monde.
Był to przegląd prasy, a zanim przejdziemy do aktualności europejskiej, dwa słowa o aktualnościach paryskich. W środę 19 marca o 20 w sali Le Grand Rex przy bulwarze Poissonnière w drugiej dzielnicy Paryża odbędzie się nadzwyczajny koncert polskiego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Autor muzyki do najsłynniejszych filmów Krzysztofa Kieślowskiego, Podwójnego życia Weroniki, Trzech kolorów, zaprezentuje swe najnowsze dzieło Silence, Night and Dreams na orkiestrę, chór i solistów. Bilety na koncert można nabyć w księgarniach Fnac oraz w sklepach Carrefour i Géant. A teraz aktualności europejskie. Marek Brzeziński.
Irlandczycy postanowili, że referendum w sprawie traktatu lizbońskiego odbędzie się w drugim tygodniu czerwca. Informację przekazał premier Bertie Ahern. W ubiegłym tygodniu rząd opublikował projekt tekstu określającego zasady, na jakich rozpisane zostanie referendum. Tekst będzie omawiany przez parlament na sesji po skonsumowaniu jajka wielkanocnego. Irlandia jest jedynym z grona 27 państw Unii, które zaryzykowało referendum w sprawie traktatu będącego drugą próbą przyjęcia wspólnego dla Unii dokumentu wprowadzającego reformy instytucjonalne po nieudanej próbie z konstytucją odrzuconą przez Francję i Holandię. Według ostatnich sondaży przeprowadzonych na początku marca 46% ankietowanych mieszkańców ziemi obficie rodzącej Guinnessa i laureatów literackiej Nagrody Nobla zamierza opowiedzieć się za przyjęciem traktatu. Przeciwko głosować chce 23%, ale warto zauważyć, że 1/3 zapytanych nie wie jeszcze, jaką podjąć decyzję. W 2001 Irlandia spowodowała poważny kryzys polityczny w Europie, odrzucając traktat nicejski. Przyjęto go dopiero w następnym roku, po tym jak Irlandia uzyskała gwarancję, że jej neutralność będzie uszanowana. W liście opublikowanym na łamach dziennika The Irish Times minister spraw zagranicznych Irlandii Ahern, tyle Dermot, przestrzegł przed negatywnymi skutkami odrzucenia traktatu lizbońskiego. Podkreślił, że taki wynik referendum spowodowałby głęboki kryzys w Unii. Ahern przypomniał przy tym swoim rodakom, że od przyjęcia ich kraju do Unii w 1973 roku Irlandia przeżywa okres niezwykłego rozwoju gospodarczego, irlandzkiego cudu ekonomicznego. Pytanie, jakie stawia się społeczeństwu, brzmi, czy chce ono w dalszym ciągu być aktywnym uczestnikiem budowy Unii. Alternatywą jest zablokowanie rozwoju Unii, wywołanie kryzysu i nastrojów niepewności, a to nikomu nie przyniesie korzyści, stwierdza irlandzki minister spraw zagranicznych. Tłumnie wzięli udział w referendum z kolei Węgrzy. Ponad połowa uprawnionych pofatygowała się do urn, aby wyrazić swoją opinię jednak nie na temat traktatu lizbońskiego, lecz bardzo niepopularnych reform służby zdrowia i rekrutacji na wyższe uczelnie przyjętej w grudniu 2007 przez parlament. 87% opowiedziało się przeciwko proponowanym przez rząd zmianom. Popularność premiera Ferenca Gurszczaniego leci z pieca na łeb. To też, chociaż postawa Madziarów nie będzie miała bezpośredniego wpływu na dziurę w budżecie państwa węgierskiego, to jednak wymowa polityczna tego gestu jest bardzo znamienna. Premier, dla którego jest to osobista porażka polityczna, ugiął się i zapowiedział, że 17 marca parlament będzie głosował nad odrzuceniem 10 przyjętych w grudniu reform. Szef opozycji Viktor Orban uważa, że wyniki referendum są zwycięstwem dla Węgier, jednak według części węgierskich komentatorów jest to sukces populizmu, a dalsze uciekanie się w podobnych przypadkach do referendum jako do metody podejmowania decyzji może wpędzić węgierską demokrację parlamentarną w poważny kryzys. Jak na razie nie ulega wątpliwości, że wyniki niedzielnego referendum ostro wyhamowały program reform socjalistycznej ekipy trzymającej stery rządów w Budapeszcie. Z kolei Komisja Europejska stara się okiełznać nielegalne praktyki godzące w fundamenty zasad konkurencyjności na wolnym rynku. Przedstawiciele komisji przeprowadzili inspekcję niezapowiedzianą w siedzibach kilku linii lotniczych, aby zebrać ewentualne dowody ich praktyk naruszających unijne przepisy. W Brukseli nie padła nazwa żadnej z linii, zachowano się bardzo dyskretnie, ale uderz w stół, a noga od krzesła odpadnie. Głos zabrali szefowie Lufthansy, którzy przyznali, że inspektorzy pojawili się w siedzibie niemieckiego przewoźnika we Frankfurcie nad Menem. Chodzi o nielegalne praktyki ustalania poziomu cen między kilkoma poważnymi przewoźnikami w Europie i w Japonii. W ten sposób, ze szkodą dla pasażerów, budowane są zapory uniemożliwiające stosowanie zasad konkurencyjności między przedsiębiorstwami, w tym przypadku liniami lotniczymi. We Frankfurcie zapewniono, że Lufthansa współpracuje w prowadzonym dochodzeniu z Komisją Europejską. O sprawach lotnictwa dyskutowano także w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Po zamachach 11 września Europejczycy wyrazili sprzeciw wobec amerykańskiej propozycji, aby w samolotach pasażerskich przebywali uzbrojeni policjanci. Sprawa ta wywołała wiele kontrowersji. Ze Strasburga mówi Andrzej Geber.
Prawdziwą nowością, którą wnosi projekt rozporządzenia, jest zezwolenie na obecność na pokładach samolotów w czasie całego lotu uzbrojonych funkcjonariuszy ochrony. Zezwoleniu towarzyszą ściśle określone warunki. Po długich negocjacjach przedstawiciele Parlamentu i Rady Europejskiej uzgodnili wspólny tekst projektu rozporządzenia. Określa ono m.in. zasady kontroli pasażerów i ich bagażu podręcznego, możliwości dostępu do stref zastrzeżonych lotniska, sposoby sprawdzań i przeszukiwania poszukiwań samolotów, jak również metody szkolenia personelu. Przepisy określają także zasady ograniczenia dostępu do kabiny pilotów, jak również metody postępowania z pasażerami, którzy naruszają porządek, szczególnie w trakcie lotu. Na podstawie oceny ryzyka państwa członkowskie będą mogły same decydować o zastosowaniu środków bardziej rygorystycznych od zapisanych w rozporządzeniu. Muszą one być jednak obiektywne, niedyskryminujące i proporcjonalne do zaistniałego ryzyka. Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Norwid, czarne kwiaty. Nieświadomość prawdy tylko daje przerażenie zgonu i rzeczy śmierci dotyczących. Aż kiedy przy jednej z ulic ja miałem inaczej obrócić drogę, a on gdzie indziej iść, ścisnął mi rękę i mocnym głosem rzekł mi no adieu, że nigdy ani po francusku, ani tym tonem nie żegnał mi ją był, a tyleć razy rozchodziliśmy się, przedtem potem nieledwie na drugi koniec miasta i na schody do siebie wstępując słyszałem jeszcze to słowo adieu. Przypadek zrządził, że nie mogłem widzieć odtąd pana Adama, ani pożegnać go, kiedy na wschód wyjeżdżał, słowem, że te ostatnie były one dziwne, podowczas brzmiące pożegnanie. Co aby jaśniejszym było, dodać trzeba, że nieboszczyk pan Adam miał to do siebie, iż nie tylko co mawiał, ale jak mawiał, zatrzymywało się w pamięci. Tak, to był teatr, teatr romantyczny, pewna odmiana teatru romantycznego, widowisko, pewien typ widowiska, to był teatr, a nawet powiedziawszy prawdę, cyrk. Myślę o prelekcjach paryskich, szczególnie w dwóch ostatnich cyklach wykładów Mickiewicza w Collège de France oraz o jego zachowaniach w Kole Sprawy Bożej, w papieskich antyszambrach, na posiedzeniach czcigodnych towarzystw, w salonie domowym i po salonach cudzych, o teatrze urządzanym w domu lub po kościołach. Niechętni Mickiewiczowie, ziomkowie mówili o hecy mistycznej. Istota teatru tkwiła w aktorstwie. Można wyobrazić sobie teatr bez kostiumów i dekoracji, bez rekwizytów, a nawet bez specjalnie wyznaczonej przestrzeni scenicznej i widowni. Nie ma jednak widowiska bez aktora. Aktorzy werbowani według klucza Adama, wszyscy prawie bez wyjątku, zanim zaczęli spotykać się z mistrzem Towiańskim, przechodzili swoistą inicjację w postaci bardzo teatralnego spotkania z Adamem. Mickiewicz nie tylko werbował aktorów, ale z wielkim zapamiętaniem, które rychło zaczęło najpierw razić, a potem przerażać Towiańskiego, zabrał się do budowania teatru. Czwarty kurs literatury słowiańskiej w Collège de France przemienił się w pewnego rodzaju teatr romantyczny, w pewnego rodzaju polski teatr romantyczny, choć odgrywane po francusku z silnym akcentem kresowym. Przedstawienia w tym teatrze odbywały się coraz rzadziej, za to zyskiwały na intensywności. Przypomnijmy, że w roku akademickim 1800-1841 Adam Mickiewicz stanął na katedrze 41 razy, w roku następnym 32 razy, w roku 1843-44 25 razy, a w roku 1844 tylko 14 razy. Decyzja ministra oświecenia publicznego o zawieszeniu wykładów i o udzieleniu Mickiewiczowi płatnego urlopu została przyjęta z ulgą przez emigrację oraz przez francuskich przyjaciół Mickiewicza, którzy myśleli, że Polak zwariował. Diabelskie widowisko dobiegło, mówiąc po Towiańskiemu, kresy swojej. Skończyło się ono w Collège de France, ale Mickiewicz uprawiał je w innych miejscach, w swoich kwaterach na Batignolach, najpierw na Rue d'Amsterdam, później na Rue du Boulevard i na Rue de la Santé. To był teatr, to był cyrk. Odmiana cyrku mistycznego, w którym gra się wymieszała z obrzędem. Mickiewicz budował ten teatralny cyrk mistyczny w najgłębszej wierze, że odprawia pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki, który uchroni ludzi przed ich odczłowieczeniem, a świat cały przed nieuchronnie nadciągającą katastrofą. Ten teatr coś winien wtajemniczać, coś odsłaniać, winien pozwalać na godniejsze życie i najlepszą śmierć. Mickiewicz wierzył głęboko, że bez tego teatru, bez tego cyrku mistycznego życie stałoby się czymś nie do zniesienia. On wierzył, że ten teatr, ten cyrk mistyczny trzyma razem cały lud człowieczy. Życie ludzkie stałoby się nie do życia, a życie człowieka Polaka to już nawet szkoda gadać.
RFI, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Ostatnio na francuskim rynku ukazała się płyta, którą z dużą przyjemnością Państwu przedstawię. Jest łagodna, kołysząca, pozbawiona agresji. Chce koić, a nie wstrząsać. Świetna na trudne chwile. Mare Nostrum, płyta nagrana przez trzech muzyków: Paolo Frezu na trąbce, Richarda Galliano na akordeonie i Jana Lundgrena na fortepianie. Jest na niej kilka kompozycji oryginalnych, każdego z trzech muzyków, kilka kompozycji innych artystów: Ravela, Antonio Carlosa Jobima, Viniciusa Moraesa, Charlesa Treneta. Są i utwory ludowe i od jednego z nich właśnie zaczniemy. Szwedzka melodia zaaranżowana przez Jana Lundgrena, Värvidar friska. Värvidar friska, szwedzka melodia zaaranżowana przez Jana Lundgrena. Paolo Frezu to włoski trębacz, jeśli w ogóle w jazzie można mówić o jakiejś przynależności państwowej, a w tym wypadku jeszcze trudniej, bo Paolo Frezu urodził się wprawdzie we Włoszech i tam spędził znaczną część dotychczasowego życia, potem jednak przeprowadził się do Francji. Zdobył liczne nagrody, uważany jest za jednego z najlepszych współczesnych muzyków jazzowych. Richard Galliano cieszy się co najmniej równą sławą, a i najmłodszy z trójki, Jan Lundgren, też ma już za sobą liczne sukcesy, sami zresztą możecie Państwo ocenić, jak Wam się to trio podoba. Posłuchajmy kompozycji Richarda Galliano, Liberty Waltz. Połączenie śródziemnomorskich temperamentów Paolo Frezu i Richarda Galliano, wychowanego na francuskim południu, z bałtyckim chłodem Szweda Jana Lundgrena oraz dość niezwykły dobór instrumentów, trąbka, fortepian i akordeon, przyniosło bardzo interesujące rezultaty, o czym sami mogliście się Państwo przekonać. Dla tych z Państwa, którym spodobała się płyta Mare Nostrum, mam dobrą wiadomość. Trio wystąpi w Paryżu 17 i 29 marca, najpierw w sali Gaveau, a potem w Trianon. Dla niecierpliwych już 14 koncert w Genewie. A ja się już z Państwem żegnam. Na zakończenie proponuję wysłuchanie utworu tytułowego Mare Nostrum, który skomponował Jan Lundgren.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout d'un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzednim odcinku poznaliście powieść Jean, której autorem jest Alain Robbe Grillet. Dzisiaj usłyszycie ponownie fragment tej książki. Simon Lecoeur, ojciec Jeana, chłopca o niebywałej pamięci, rozmawia z ogromnie tajemniczą młodą kobietą, Jean, która zdaje się wiedzieć wszystko zarówno o przeszłości, jak i o przyszłości. Wkraczamy tu więc w obszary science fiction.
Vous voyez, c'est une photo de vous dans quelques années.
Elle fait donc partie, elle aussi, de la mémoire anormale de Jean et de mon avenir.
Bien entendu, comme tout le reste ici.
Sauf vous.
Oui, c'est exact. Parce que Jean mélange les temps. C'est cela qui dérègle les choses et les rend peu compréhensibles.
Vous disiez tout à l'heure que je viendrai ici dans quelques jours. Pourquoi ? Que viendrai-je donc y faire ?
Vous ramènerez dans vos bras un petit garçon blessé. Évidemment, un petit garçon qui doit d'ailleurs être votre fils.
Jean est mon fils ?
Il sera votre fils, comme le prouve cette dédicace sur la photographie. Et vous aurez aussi une petite fille, qui s'appellera Marie.
Vous voyez bien que c'est impossible. Je ne peux pas avoir, la semaine prochaine, un enfant de 8 ans, qui n'est pas encore né aujourd'hui, et que vous auriez néanmoins connu, vous, il y a plus de 2 années.
Vous raisonnez vraiment comme un Français, positiviste et cartésien.
Czy zrozumieliście tekst? Odpowiedzcie na pytania.
Qui apparaît sur la photo?
Kogo przedstawia zdjęcie?
Simon Lecoeur.
Quel âge a-t-il?
W jakim jest wieku?
Il est beaucoup plus vieux qu'à l'heure actuelle.
Qui sont Jean et Marie?
Kim są Jean i Marie?
Le fils et la fille de Simon.
Dans quelques jours, qu'arrivera-t-il au petit garçon de Simon?
Co przydarzy się za kilka dni synkowi Simona?
Il sera blessé.
Quel âge aura Jean?
Ile lat będzie miał Jean?
8 ans.
Qu'est-ce que Jean reproche à Simon?
Co Jean zarzuca Simonowi?
D'être positiviste et cartésien.
Jean, tajemnicza młoda kobieta, jest Amerykanką. Uważa, że Simon rozumuje jak typowy Francuz.
Vous raisonnez vraiment comme un Français. Positiviste et cartésien.
Często określa się Francuzów jako umysły kartezjańskie. Cartésien. Przymiotnik ten pochodzi od nazwiska XVII-wiecznego filozofa francuskiego Kartezjusza, autora rozprawy Discours de la méthode, który stworzył wzorzec racjonalnego myślenia. On właśnie wypowiedział słynne zdanie «Je pense, donc je suis», «Myślę, więc jestem». We Francji od szkoły podstawowej dzieci uczą się operować logiką i argumentować swoje wypowiedzi. Co się natomiast tyczy pozytywizmu, jest to doktryna, którą w wieku XIX wprowadził Auguste Comte. Odwołuje się ona do empirycznego poznania zjawisk i do naukowego doświadczenia. A więc stwierdzając, że Simon Lecoeur ma pozytywistyczny i kartezjański sposób myślenia, Jean zarzuca mu, że jest pozbawiony wyobraźni, fantazji i zdolności do marzeń. Jean jest postacią niemal ze świata science fiction. Równie swobodnie porusza się po przeszłości, jak i przyszłości. Simon oczywiście niewiele z tego rozumie, zwłaszcza gdy słyszy, co wkrótce ma się przydarzyć.
Vous voyez, c'est une photo de vous dans quelques années.
Gdy zamierzamy coś wytłumaczyć, można rozpocząć zdanie czasownikiem voir.
Vous voyez.
Można również powiedzieć.
Vous comprenez.
Jean próbuje wyjaśniać, dlaczego Simon znajduje się w niezwykłej sytuacji.
Parce que Jean mélange les temps. C'est cela qui dérègle les choses et les rend peu compréhensibles.
Dla wyrażenia przyczyny często używamy spójnika parce que, którym rozpoczynamy odpowiedź na pytanie zawierające pourquoi, dlaczego. Jednak w tym dialogu Simon pomija w swoim pytaniu słowo pourquoi, pyta po prostu.
Elle fait donc partie, elle aussi, de la mémoire anormale de Jean et de mon avenir?
Trzeba jednak wiedzieć, że parce que ma zastosowanie głównie przy formułowaniu wyczerpującego wyjaśnienia.
Les choses sont déréglées parce que Jean mélange les temps.
Parce que można zastąpić słowem comme, jako że, ale tylko wtedy, gdy zdanie rozpoczynamy od podania przyczyny.
Comme Jean mélange les temps, les choses sont déréglées.
W języku potocznym można powiedzieć:
Je me couvre parce qu'il fait froid.
Ale lepiej jeszcze:
Comme il fait froid, je me couvre.
Nie powiemy natomiast:
Je me couvre comme il fait froid.
Usłyszany dziś tekst wprowadza nas do dziwnego świata, gdzie czas ulega zakłóceniom, jak w baśni lub opowieści science fiction. Skoro fotografia, którą Simon ogląda, ukazuje go takim, jakim będzie za kilka lat, znaczy to, że jego przyszłość jest już zapisana, zadecydowana. Jean oświadcza:
Vous voyez, c'est une photo de vous, dans quelques années.
Nieco później Simon zadaje pytanie:
Vous disiez tout à l'heure que je viendrai ici dans quelques jours.
Wyrażenia dans quelques années, za kilka lat, oraz dans quelques jours, za kilka dni, odnoszą się do przyszłości, a więc przyimek dans odpowiada tu polskiemu za. Można powiedzieć:
J'ai 20 ans, dans 15 ans, j'aurai 35 ans.
W takim zastosowaniu dans jest na ogół połączone z określeniem czasu w minutach, tygodniach, miesiącach czy latach. Jean mówi:
Vous voyez, c'est une photo de vous, dans quelques années.
Zaś Simon Lecoeur powiada:
Vous disiez tout à l'heure que je viendrai ici dans quelques jours.
W zdaniach, w których przyimek dans odnosi się do przyszłości, orzeczenie występuje zazwyczaj w czasie przyszłym, trybu orzekającego, futur de l'indicatif. Na przykład:
Je viendrai ici dans quelques jours.
Albo:
Nous aurons les résultats des tests dans une semaine.
Ale orzeczenie może również występować w czasie teraźniejszym, présent, i wtedy oznacza ono przyszłość bardzo bliską, jak na przykład w zdaniu:
Je pars dans 5 minutes.
Rob Grillet obdarza swoich bohaterów losem zawisłym od wyroków przeznaczenia. Jean wyraża się jak astrolog przepowiadający przyszłość.
Vous ramènerez dans vos bras un petit garçon blessé. Il sera votre fils. Et vous aurez aussi une petite fille qui s'appellera Marie.
Przyszłość nabiera w tym tekście wymiaru zagrożenia. Simon, człowiek rozumujący w kategoriach kartezjańskich, czuje się zagubiony, zupełnie przestaje rozumieć, co się dzieje z czasem. Chociaż tego nie wie, został przeniesiony w świat fantazji, jaki z upodobaniem kreuje Rob Grillet. Jak przekonaliśmy się w dzisiejszej lekcji, Rob Grillet, chociaż wyjaśnia zjawiska, stosując proste formuły pourquoi i parce que, potrafi poruszyć czytelnika i stworzyć świat marzeń, używając na przemian czasu przeszłego i przyszłego.
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Regarde ta montre, il est déjà 8 heures, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. À l'autre bout de cette vie, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles. J'ai besoin de ton amour.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.